Dwa oblicza traumy. Porównanie zespołu stresu pourazowego oraz jego złożonej formy. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Dwa oblicza traumy. Jeden dramat człowieczeństwa. Zespół stresu pourazowego, znany szerzej jako PTSD, oraz jego złożony odpowiednik, określany skrótem CPTSD, są jak dwa języki opowiadające o tej samej ranie, lecz posługujące się odmiennymi dialektami. Oba opisują skutki doświadczeń, które przekroczyły zdolność ludzkiej psychiki do adaptacji. Różnią się jednak genezą, dynamiką i głębokością zakorzenienia w strukturze osobowości. W ich zestawieniu odbija się pytanie znacznie bardziej uniwersalne. Co dzieje się z człowiekiem, gdy świat, który miał być ostoją bezpieczeństwa, staje się źródłem permanentnego zagrożenia? Zespół stresu pourazowego to rana czasu i konkretnego wydarzenia. Zaburzenie to, opisane po raz pierwszy u weteranów wojennych w XX wieku, rodzi się z jednorazowego lub krótkotrwałego doświadczenia traumatycznego. Może nim być wypadek komunikacyjny, napaść, katastrofa naturalna czy udział w walce. Jego kluczowe objawy krystalizują się wokół trzech filarów. Pierwszym są natrętne retrospekcje i koszmary. Drugim – unikanie wszystkiego, co przypomina o zdarzeniu. Trzecim zaś – stan chronicznego pobudzenia fizjologicznego. Osoba dotknięta tym zaburzeniem żyje jakby w dwóch czasoprzestrzeniach jednocześnie, w teraźniejszości i w nieustannie odgrywanej na nowo scenie grozy. Ciało. Jak pisał Bessel van der Kolk w swojej słynnej pracy pod tytułem Ciało pamięta wszystko, strzeże wyniku. Układ limbiczny, z ciałem migdałowatym na czele, nieustannie włącza alarm, mimo że obiektywne zagrożenie dawno minęło. Jest to zatem zaburzenie pamięci i reakcji, w którym traumatyczne wydarzenie zostaje zapisane w mózgu w formie surowej, fragmentarycznej i zmysłowej. Współczesna terapia, czy to metoda EMDR, czy podejście poznawczo-behawioralne, dąży do zintegrowania tych fragmentów i przywrócenia doświadczeniu narracyjnej spójności. Chodzi o to, by przeszłość wreszcie stała się przeszłością. Złożony zespół stresu pourazowego to rana relacji i rozwoju. Koncepcja ta, spopularyzowana m.in. przez Pita Walkera, opisuje coś znacznie bardziej rozlanego w czasie. Konsekwencje przewlekłej, powtarzalnej traumy, zwłaszcza tej doznanej w dzieciństwie. To nie pojedynczy cios, lecz tysiące mikrourazów. Zaniedbanie emocjonalne, przemoc psychiczna, fizyczna lub seksualna, dorastanie w atmosferze chaosu i lęku. Kluczowe jest nie samo wydarzenie, lecz systematyczne podważanie fundamentów poczucia własnej wartości. Dlatego objawy traumy złożonej wykraczają poza klasyczną triadę. Do retrospekcji i pobudzenia dołączają chroniczny, toksyczny wstyd, głęboko zinternalizowany krytyk oraz fundamentalne trudności w tworzeniu bezpiecznych więzi. To nie tylko dramat pod tytułem Nie mogę zapomnieć, co się stało, ale przede wszystkim egzystencjalny ciężar przekonania Nie wiem, kim jestem i czy zasługuję na istnienie. Trauma nigdy nie jest niema. W formie złożonej często przybiera postać wewnętrznego krytyka, surowego, nieprzejednanego sędziego, który dzień po dniu szepcze, że nie jesteśmy dość dobrzy. Krytyk jest jednym z najbardziej niszczycielskich spadkobierców traumy, ponieważ do swojego istnienia nie potrzebuje już oprawcy. Staje się autonomiczną siłą wewnątrz psychiki. Skąd bierze się ten bezlitosny głos? Rodzi się w dzieciństwie, gdy dziecko, aby przetrwać, musi bezwarunkowo przyjąć perspektywę dorosłych. Jeśli opiekun rzuca oskarżenie "to twoja wina, że płaczesz", dziecko internalizuje ten komunikat jako prawdę o sobie. To proces, w którym obce, raniące głosy stają się częścią nas samych. John Bradshaw nazwał toksyczny wstyd wirusem duszy. Wina mówi: zrobiłem coś złego. Wstyd orzeka: jestem zły. W traumie złożonej to właśnie ten wstyd jest głównym paliwem dla krytyka. Psychologia porównuje ten stan do czarnej dziury w psychice. Wszystko, co dobre, zostaje wessane i unicestwione, a wszystko, co bolesne, ulega wzmocnieniu. Krytyk jest strażnikiem tej otchłani, który dba, by żadne pozytywne doświadczenie nie zdołało zakorzenić się w poczuciu własnej wartości. Najgłębsza różnica między tymi dwoma stanami leży w naturze źródła urazu. Klasyczny zespół stresu pourazowego rodzi się z wydarzenia, forma złożona, z relacji. W pierwszym przypadku można wskazać datę i godzinę. W drugim nie ma jednej sceny, lecz cały toksyczny krajobraz, w którym kształtowała się tożsamość. Pacjent z klasyczną traumą powie: wydarzyło się coś, co mnie złamało. Osoba z traumą złożoną stwierdzi raczej: Od zawsze coś było nie tak i to mnie ukształtowało. Kolejna różnica dotyczy wektora lęku. Klasyczna trauma to lęk przed światem zewnętrznym, który okazał się niebezpieczny. Trauma złożona to lęk przed samym sobą, zinternalizowany jako toksyczny wstyd. To sprawia, że jest ona zaburzeniem niszczącym sam rdzeń tożsamości. Polska psychiatria i psychologia musiały zmierzyć się z tymi problemami na długo przedtem, nim oficjalne terminy trafiły do podręczników. Druga wojna światowa, piekło obozów koncentracyjnych, a wreszcie dekady represji w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stworzyły społeczeństwo, w którym psychiczne cierpienie stało się normą, choć pozostawało nieme. Pionierem w tej dziedzinie był Antoni Kępiński, który w latach 60. i 70. opisał tak zwany syndrom obozowy. W jego ujęciu traumatyczne doświadczenie nie kończyło się wraz z otwarciem bram, lecz stawało się wewnętrznym krajobrazem, który kształtował życie psychiczne i relacje z innymi. Kępiński intuicyjnie uchwycił istotę traumy, pamięć zamienia się w ciężar nie do uniesienia, a świat już nigdy nie odzyskuje swojej niewinności. Polska psychiatria przez lata opierała się na farmakologii, gdzie leczenie niemal automatycznie zaczynało się od wypisania recepty na leki z grup SSRI oraz środki nasenne. Przełom nadszedł wraz z rozwojem psychologii klinicznej i nowoczesnych metod, takich jak terapia schematów czy somatic experiencing. W polskim kontekście psychoterapia zyskuje wymiar emancypacyjny. Staje się aktem odzyskiwania głosu i prawa do mówienia o tym, co przez pokolenia było przemilczane. Skoro krytyk jest echem raniących rodziców, kluczowym antidotum staje się proces określany jako reparenting. Jest to świadomy akt stawania się dla samego siebie tym, kim opiekunowie nie potrafili być. Samomatkowanie to pielęgnowanie wewnętrznego współczucia. Samoojcowanie zaś to budowanie granic i poczucia sprawczości. Reparenting nie ucisza krytyka natychmiast, lecz osłabia jego monopol na prawdę. To proces powolny, lecz neurobiologicznie realny, możliwy dzięki plastyczności mózgu. Terapia traumy nie jest heroicznym szturmem na przeszłość, lecz precyzyjną operacją na układzie nerwowym. Kluczowa jest zasada fazowości. Najpierw budujemy fundament z regulacji i zasobów, oddechu, uziemienia i wsparcia. Dopiero potem ostrożnie dawkujemy przetwarzanie bolesnych wspomnień. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Jeśli po sesji objawy nasilają się i trwają dłużej niż 48 do 72 godzin, oznacza to, że tempo jest zbyt szybkie. Na drodze do zdrowienia należy obalić kilka szkodliwych mitów. Pierwszy z nich to przekonanie, że trzeba opowiedzieć wszystko od razu. To nieprawda. Ekspozycja bez stabilizacji może prowadzić do retraumatyzacji. Drugi mit to fałszywa alternatywa. Albo leki, albo terapia. Często najskuteczniejsza jest synergia obu tych metod. Trzeci mit brzmi, jak nie boli, to nie działa. Neuroplastyczność wymaga dawki optymalnej, a nie maksymalnego bólu. Miarą postępu nie jest całkowity brak objawów, lecz coraz krótszy czas powrotu do wewnętrznej równowagi. Jak pisał Viktor Frankl, ten, kto ma po co żyć, zniesie niemal każdy jak. Uzdrowienie to nie wymazanie przeszłości, lecz tkanie z niej nowej opowieści, w której ból staje się źródłem siły, a kruchość – drogą do autentyczności. Czy potrafimy zamienić archiwum traumy w przestrzeń nadziei? To pytanie pozostaje otwarte dla każdego, kto podejmuje trud walki o własną tożsamość.